sport jest okrutny w tym momencie?
No, sport jest taki, jaki jest od zawsze tak naprawdę. Możemy traktować go jak lustro przykładane też nam, jako społeczeństwu czy społeczeństwom i zachodnim, i wschodnim, i środkowoeuropejskim. Futbol jest futbol, sport po prostu to jest takie miejsce, w którym się przeglądamy. No i oczywiście widać, że jesteśmy trochę straszni, trochę szlachetni, że mamy mnóstwo wspaniałych inicjatyw, gestów solidarności, chęci do pomagania, wspierania i tak dalej. Mnóstwo takich prostych odruchów moralnych i zachowań, no, takich jakby się oczekiwało od przyzwoitych ludzi. I taką frajdę też odkrywania, że wśród tych przyzwoitych ludzi są nagle ci wszyscy celebryci tego świata, tego sportu, ludzie ze świecznika, ludzie, którzy potrafią poświęcić jakieś kontrakty czy jakieś korzyści w imię gestów właśnie pomocy, czy są w stanie zaryzykować, bo przecież w momencie, kiedy reprezentanci Polski i Federacja Piłkarska zdecydowała się powiedzieć, że no nie, nie zagramy z Rosjanami, no to był jednak pewien gest obarczony ryzykiem. Nie było jeszcze wiadomo, jak FIFA się zachowa, nie było wiadomo, czy właściwie tak na dobrą sprawę ciągle trochę nie wiadomo.
Ciągle mamy zagrać mecz.
No właśnie, to jest kuriozalne, ale to jest jeszcze jeden element, może dojdziemy do tego, że jak jesteśmy tym lustrem, no to ten świat sportu to jest to lustro, którym się przyglądamy, no to jest też pytanie o kondycję światowego przywództwa. I o to, na ile tam są w stanie ludzie, tam są ludzie no, zdolni do tych ludzkich, prostych gestów, moralnych odruchów, a na ile to są ludzie kierujący się własnymi interesami, tym, żeby mnie na pewno wybrali, mówię w przypadku przywódców politycznych, żeby się za bardzo nie narazić, żeby nie zapłacić zbyt dużej ceny. Zawsze są jakieś takie kalkulacje, czy coś można na tym ugrać, a może coś wpisać do ustawy i nikt nie zauważy, ale są też no, ludzie skorumpowani, zblatowani z dyktatorem. Sport to jest bardzo takie miejsce, co do którego różni ważni przywódcy świata odkryli, że jest bardzo wygodnym narzędziem. Zawsze tak było. I to pół biedy, jeśli jakiś polityk, który prywatnie nie wiem, nie interesuje się piłką nożną, gardzi nią, nie wie, jak się nazywają piłkarze i tak dalej, idzie na trybunę i udaje tam, zakłada sobie szalik i udaje, że jest wielkim kibicem, no to już tam pali licho i próbuje zdobyć jakieś punkty w klasie kibicowskiej.
Chce się pokazać jeszcze dodatkowo, tak, w świetle kamer, w świetle reflektorów i to bez względu na to, jacy to politycy.
Tak, tak, a potem oczywiście to jest czasem też i dość kłopotliwe, bo się okaże, że jednak tym piłkarzom nie wyszło za dobrze albo innym sportowcom. No, ale to pół biedy. Natomiast poważniejszy temat to jest ten temat, w którym tacy przywódcy światowi jak nie wiem, właściciele arabscy, katarscy klubów sportowych, organizatorzy turniejów piłkarskich i tak dalej, wykorzystują ten świat jako narzędzie soft power tak zwanego, czyli narzędzie takiego wpływania na wizerunek swojego kraju, kreowania wizerunku swojego kraju przez organizację imprez sportowych, przez sponsorowanie jakichś klubów. To działa.
I to robił Putin.
To robił Putin i jak się oczywiście...
Nie tylko on oczywiście.
No jasne, ale Putin to robił od lat i jest uderzające. Czytałem takie analizy przecież, że jak budowano, szykowano się do budowania tego gazociągu Nord Stream 2, albo różne imperialne zakusy Gazpromu takie mające uzależnić europejski rynek od rosyjskich dostaw, jak bardzo to się zaczęło w pewnym momencie być powiązane z inwestycjami w świat sportu i gdzie one miały miejsce, bo to już nie chodzi tylko o Ligę Mistrzów i o to, że Gazprom został jej sponsorem, ale że na przykład nie przypadkiem, jak się patrzy na miejsca, w których miała iść rura.
Petersburg?
No, Petersburg, ale Schalke. Gdzie, w jakich miejscach dość kluczowych dla funkcjonowania tej infrastruktury się pojawiały rosyjskie pieniądze i rosyjski sponsor. I jak mówię, że to działa, no to to jest dość ponure i tak trudno sobie z tym poradzić, jak się kibicuje na przykład piłce nożnej, bo przy generalnie fantastycznych reakcjach tego świata, gestach solidarności, takich oczywistych zachowań nie tylko indywidualnych piłkarzy, ale też całych lig czy federacji krajowych, no to w Premier League podczas tego tygodnia akcji solidarności z Ukrainą, gdzie była minuta aplauzu, gdzie były flagi ukraińskie właściwie na każdym stadionie iluminowane, gdzie w kącie ekranu pokazywano ukraiński banerek i to też spowodowało, nie wiem, że kłopoty czy zawieszenie, o ile wiem, praw do transmisji, zawieszenie transmisji, już nie mówię o Rosji, ale także w Chinach, żeby tutaj coś nie wyszło i nie podpaść. No ale w całej tej wspaniałej akcji kibice Chelsea, której właścicielem, sponsorem, autorem w związku z tym jakichś wielkich sukcesów przez ostatnich kilkanaście lat, człowiekiem, który zmienił w tym sensie oblicze światowego futbolu, Roman Abramowicz. Kibice Chelsea skandowali jego nazwisko w momencie, w którym cały stadion powinien był być zjednoczony w geście solidarności z ofiarami wojny na Ukrainie.
Gdzie w mediach brytyjskich się mówi o tym, co się dzieje w Ukrainie.
No właśnie, tak, tak. To też jak niesamowite, bo to jest narzędzie soft power dla dyktatorów, ale to jest też narzędzie takich robienia dobrych rzeczy dla ludzi świadomych. I jeśli mówimy o takim, nie wiem, influencerstwie, to patrzę sobie na co robi na Twitterze wielki przedlaty angielski piłkarz, napastnik, gospodarz programu flagowego BBC Match of the Day, Gary Lineker, który, jak wiadomo, strzelił nam...
Znakomicie znany Polska.
Tak, właśnie, nie trzeba szerzej przedstawiać, ale to jest człowiek, który jest w ogóle mistrzem funkcjonowania w mediach społecznościowych, jest na Twitterze obserwowany przez miliony ludzi i właściwie ten jego Twitter w ciągu ostatnich kilkunastu dni zamienił się nie tylko w miejsce takiego inteligentnego komentowania tego, co się dzieje w świecie piłki nożnej, ale też właściwie w taki kanał transmisyjny tego, co się dzieje na Ukrainie. On podaje dalej, komentuje, nazywa, no, wpływa na swoją drobną skalę, na rzeczywistość, kiedy, nie wiem, Sergiej Ławrow, szef dyplomacji rosyjskiej, publikuje jakiś kłamliwy wpis na temat tego, czym rzekomo jest ta specjalna operacja na Ukrainie i czemu służy, no to Gary Lineker podaje to dalej. Nie wiem, czy można przetłumaczyć słowa, jakich użył, ale po rosyjsku można powiedzieć, że było to proste powtórzenie tego prostego zdania obrońców Wyspy Węży.
Michał, czy świat sportu twoim zdaniem zareagował tak, jak powinien?
No właśnie, w tym sensie zareagował, na pewno trzeba powiedzieć, to samo dotyczy całego świata zachodniego, przywódców, liderów, opinii i tak dalej. No zareagował w gruncie rzeczy tak samo, czyli w gruncie rzeczy lepiej niż można się było spodziewać. A na pewno lepiej niż się spodziewał i na to liczył rosyjski agresor. bo nawet w pewnym momencie docierały takie głosy z otoczenia Kremla, że czego jak czego, że spodziewali się różnych sankcji, spodziewali się może uderzenia tu, tam, siam, ale na przykład nie spodziewali się tego, że zostaną wykluczeni ze świata sportu, znaczy ze świata tych rozgrywek, że zostaną potraktowani jak pariasi w całej masie miejsc i instytucji. Widać wyraźnie ten rodzaj takiego przykrego, coraz bardziej przykrego szpagatu, w którym tkwi Gianni Infantino, prezydent FIFA, człowiek, który był odznaczony przez Władimira Putina orderem przyjaźni, że tutaj jakieś interesy są, jakieś relacje są, jakieś przyjaźnie są, no ale to chyba nie ma wyjścia, no chyba nie da się zachować inaczej niż zachować jakby solidarnie z całym wolnym, demokratycznym światem. To jest niezwykłe patrzeć na to, że świat tak naprawdę dowiedział się i odkrył, co to jest za miejsce, ta Ukraina. To mówię z niejaką przykrością czy smutkiem, że 2014 rok i inwazja na Krym nie doprowadziła do tej zmiany, że w gruncie rzeczy wciąż tkwiło jakieś takie przekonanie, że jest to może jakaś, może Rosja, na pewno jej strefa wpływów. No to myślę, że to w ciągu ostatnich tygodni poszło się kompletnie, znaczy stało się kompletnie nieaktualne, że jak świat sportu jest tutaj miejscem i narzędziem. No zawsze tak było i zawsze tak jest.
No, były wykluczenia z Moskwy, z Los Angeles, tak? To jest jakby ten świat sportu, ale na taką skalę.
No, ja bym też powiedział coś takiego. Rozmawiałem niedawno z Justyną Kowalczyk i ona mi powiedziała takie coś, że w gruncie rzeczy to, jakim jest człowiekiem, że jest człowiekiem, tak rozumiem, pełnym tolerancji, wolnym od nacjonalizmu, takim otwartym na świat, zawdzięcza w gruncie rzeczy temu, że była zawodowym sportowcem. Zawdzięcza temu, ile świata zobaczyła i ilu ludzi poznała. I że już wie, że się nie da wrzucać przedstawicieli danej narodowości niemieckiej, rosyjskiej także, nie ukrywajmy, do jednego worka. Że nie da się mówić o całym narodzie i całym społeczeństwie i skreślać go. No to z punktu widzenia kogoś, kto się sportem interesuje, jest kibicem jakiejś drużyny, to jest oczywiste, że sport leczy z nacjonalizmu, uczy tolerancji, uczy otwartości, że się kibicując jakiemuś zawodnikowi czy jakiemuś piłkarzowi odkrywa także dzieje jego kraju, istnienie tego kraju i tak dalej. Pamiętam, no, wiesz, z perspektywy Polaka, człowieka, który mieszka tutaj, istnienie Ukrainy jest oczywistą oczywistością, ale pamiętam, jak w londyńskim Tottenhamie pojawił się po raz pierwszy Serhii Rebrow, ukraiński napastnik, były znakomity gracz Dynama Kijów i partner Andrija Szewczenki w tamtym fenomenalnym napadzie, no to odkrywano, działa się wtedy pomarańczowa rewolucja. On słuchał, był krótkofalowcem zapalonym. To były czasy takich właściwie jeszcze przedinternetowe, czy przed takim, znaczy nie było takich mediów społecznościowych na taką skalę jak dzisiaj, ale był tym krótkofalowcem łączącym się cały czas z krajem, ale nosił pomarańczową wstążeczkę podczas grania i to była taka lekcja historii, lekcja opowieści o tym, co to za kraj jest. No i tutaj dzisiaj na nieporównanie większą skalę to się dzieje również. No, w Manchesterze City gra świetny ukraiński lewy obrońca Zinchenko. I z tym, że Zinchenką wspomniany Gary Lineker zrobił też dużą rozmowę, opowieść o tym, w jakim miejscu on jest i emocjonalnie dzisiaj, co się z nim dzieje, jak przeżywa tą wojnę i ten konflikt, gdzie są jego bliscy i jak sobie z tym radzą, ale też, no właśnie, co to jest za kraj, co to jest za historia, co to jest za opowieść.
Radio Kraków Kultura. Na co dzień.
abstrahując od tej sytuacji, która jest, chociaż ciężko się odciąć od niej zupełnie, myśląc właśnie o kwestiach polityki i sportu, czy zgodnie z tym duchem olimpizmu, niejednokrotnie Międzynarodowy Komitet Olimpijski mówił, no nie możemy mieszać polityki do sportu, tak? I to jest takie zdanie wytrych właściwie już dla akceptacji pewnych zachowań rządzących w danym kraju, czy wpływu tych rządzących na mniejszości narodowe u siebie, nie wiem, z Chinami, myśląc tutaj o igrzyskach. Czy jest miejsce w ogóle na sport bez polityki i polityki bez sportu?
No właśnie, bo to zdanie jest fałszywe na mnóstwie poziomów. To znaczy sport zawsze miał związki z polityką albo polityka ze sportem. Pierwszy ten poziom, to już dotknęliśmy trochę tego, jak próbowali różni dyktatorzy, ale też demokratyczni przywódcy wykorzystywać popularność tej dyscypliny czy tych dyscyplin, że tego się nie da zrobić inaczej i nie ma się co dziwić, że tak jest. No ale są też takie poziomy, w których mówimy o jakichś wartościach związanych z tym, czym sport jest, znaczy czego on nas uczy o świecie, z tym, że no i to w tym sensie jest jakoś może też polityczna rozmowa, że każdy ma równe szanse, albo przynajmniej powinien mieć, a
no, do tego dążył Międzynarodowy Komitet Olimpijski, tak, jedne z pierwszych igrzysk, gdzie czarni nie mogli startować, później dopuszczenie kobiet i tak dalej, więc to gdzieś, tylko tak jak mówisz, no jest ta wielowątkowość tego stwierdzenia bardzo, bardzo porażająca niejednokrotnie.
No, na samym końcu jest po prostu pytanie o to, czy indywidualny, konkretny sportowiec, ktoś, kto całe swoje życie ćwiczył, żeby przygotować się do jakiejś jednej wielkiej imprezy. Być może w przypadku piłkarzy nie jest to tak intensywnie, mocno widoczne jak w przypadku, nie wiem, lekkoatletów czy narciarzy, że jakby patrzysz na te igrzyska olimpijskie, zimowe czy letnie i na danego sportowca i wiesz, że to jest tak naprawdę jeden, jedyny moment w życiu. Teraz albo nigdy. Jesteś u szczytu formy, jesteś w najlepszym momencie swojej kariery i przez 4 lata się przygotowywałeś tak naprawdę do tego jednego występu, bo ten jeden występ też, nie mówimy najczęściej o dyscyplinach tak świetnie opłacanych jak futbol, gdzie nie wiem, występ na Mistrzostwach Świata to jest spełnienie jakichś ambicji czysto sportowych, spełnienie jakichś takich chłopięcych wręcz, dziecięcych marzeń, bo to nie jest tylko męski sport, dziecięcych marzeń o sukcesie, żeby unieść ten puchar. Ale tu nie jest kwestia takiego finansowego być albo nie być, ale w przypadku olimpijczyka na przykład sukces na igrzyskach to jest, nie wiem, emerytura sportowa i tak dalej, i tak dalej. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że to nigdy nie powinna być indywidualna decyzja, indywidualna odpowiedzialność danego sportowca o tym, czy wystąpić, czy nie wystąpić, czy bojkotować, czy nie bojkotować. Że tutaj powinny decydować, czy decydują międzynarodowe komitety olimpijskie, federacje, które są tworzone przez przedstawicieli w ogromnej większości demokratycznych krajów. I teraz dlaczego te federacje, te komitety decydują o tym, żeby jakaś międzynarodowa wielka impreza odbywała się w kraju, który łamie prawa człowieka. Kto na to przyzwala i tak dalej, i tak dalej. No to jest wielkie pytanie, ale ono nas wraca do samego początku tej rozmowy, czyli o odpowiedzialność no nie pojedynczych, indywidualnych sportowców, ale odpowiedzialność tych działaczy, którzy ukradli nam nasz piękny i wspaniały świat, naszych właśnie niewinnych, dziecięcych marzeń o sporcie, o rywalizacji, o równych szansach i o takich rzeczach. Więc jakby znowu nawracając, też trzeba powiedzieć o tym, co to znaczy taka decyzja czy taki gest polskiego piłkarza, który jeszcze nie wiedząc, jakie będą decyzje, nie zagram. Są rzeczy ważniejsze niż futbol, są rzeczy ważniejsze niż sport. I takiego, który potrafi to też powiedzieć, nie ograniczając się do ogólnego komunikatu, jakiegoś jednego zdania, ale potrafi, jak Wojciech Szczęsny, powiedzieć, ale ja mam żonę Ukrainkę. W żyłach mojego dziecka płynie trochę tej krwi. To jest coś, co mnie bardzo osobiście dotyka. Nie mogę.
Tak nakreślając słuchaczom, bo to piłkarze rozmawiali między sobą i oni podjęli taką decyzję, później skontaktowali się z Polskim Związkiem Piłki Nożnej i wspólnie ten komunikat został wystosowany, bo to jest ważne w tej opowieści, że to była też decyzja, tak jak powiedziałeś, tak? Oni mogli pomyśleć tylko o sobie, o tym meczu, nie znali konsekwencji, to był początek wojny w Ukrainie. Czy myślisz, że z perspektywy no właśnie tego, co się dzieje, to nas coś nauczy, czy znowu zapomnimy o tym za niedługo? Bo ja taki mam pesymizm w sobie, bo i będą Mistrzostwa Świata w Katarze, no dobrze, one są już oddane, tak, szejkom, ale pewnie te decyzje znowu za jakiś czas będą dwuznaczne.
Ja się, jako mówiąc...
Bo mam tutaj duży dyskomfort.
Bardzo dobrze to rozumiem, no tak mówiąc z perspektywy prostego kibica. Jedyne, co ja mogę zrobić, to z jednej strony odmówić odpowiedzialności, bo mnie się wydaje, że to jest taka chytra strategia jednak, nie wiem, dając inny przykład, że czy nie jest tak, że w interesie najbardziej kilkudziesięciu, najbardziej trujących świat i odpowiedzialnych za kryzys klimatyczny megakorporacji nie jest to, to mi kiedyś Tomasz Stawiszyński, autor książki Co robić przed końcem świata i filozof powiedział, czy to nie jest tak, to już jego cytuję, że to w interesie tych kilkudziesięciu wielkich korporacji jest to, żebyś ty się czuł winny i ja, żebym się czuł winny temu, że kupiliśmy coś w foliowej torebce. No oczywiście, że jest w naszym interesie, w ich interesie. Ja mam być świadomym konsumentem i ja też mam być świadomym konsumentem tej rozrywki, która jest sportem. Mam być świadomym kibicem i poczuwam się do tej świadomości, pisząc, opowiadając, mówiąc o tych wszystkich rzeczach, o których my tutaj rozmawiamy, na przykład o naruszeniach praw człowieka w krajach, w których się organizuje daną wielką piłkarską imprezę. Ale ja odmawiam odpowiedzialności na takim poziomie, że to nie jest moja wina, że ja kocham sport, kocham piłkę nożną i wierzę w jakąś jego też piękną i wyzwalającą siłę. I mam się czuć winny. Nie, to jest wina tych ludzi, którzy na tej mojej miłości do tej dyscypliny, czy na tej dyscyplinie się jakoś chytrze uwłaszczyli. I o tym powinniśmy także rozmawiać. I być może moment tej głębokiej defensywy, w której znalazło się FIFA w pierwszych dniach po rosyjskiej inwazji na Ukrainę i po tym, jak Rosje zaczęły spotykać kolejne sankcje. To taki moment, w którym ta degrengolada tej instytucji FIFA została obnażona po raz kolejny, że to był moment na jakieś oczyszczenie, na jakieś takie powiedzenie, no może jednak nie jesteśmy na nią skazani. Może da się wywrócić stolik i zacząć wszystko od nowa, ułożyć wszystko od nowa, powołać jakąś nową, nieskorumpowaną instytucję, rozmawiać o tym, dyskutować. Skoro sponsorzy są w stanie się wycofać, skoro federacje piłkarskie są w stanie zrezygnować z gry i tak dalej, i tak dalej. Być może nie jesteśmy
skazani.
Tak, skazani na FIFA.
Myślę o sportowcach, też indywidualnych sportowcach. Nie wiem, wielu hokeistów rosyjskich gra obecnie w Polsce, w Lidze Polskiej. Mówisz, odmawiam odpowiedzialności. Czy powinniśmy krytykować, że ci sportowcy jeszcze tutaj grają? Czy te federacje powinny to wziąć na siebie i podjąć taką decyzję, że albo sankcje będą dotyczyć wszystkich sportowców, albo będziemy przymykać oko? Czy w ogóle można nazwać to przymykaniem oczu?
No bo właśnie, z jednej strony jest tak, że nie podejrzewałbym, czy nie czyniłbym odpowiedzialnym każdego obywatela Federacji Rosyjskiej.
Nie możemy ich zmuszać też do heroizmu i bohaterstwa, żeby się deklarowali jednoznacznie, bo oni też się boją niejednokrotnie.
No tak, mają rodziny, mają ten, znaczy widzimy wyraźnie, jaką cenę płacą w tej chwili w tym już totalitarnym społeczeństwie rosyjskim ludzie, którzy protestują przeciwko wojnie. Tam są drakońskie kary za udział w proteście, czy powtarzanie jakichś rzekomo nieprawdziwych informacji może grozić nawet kilkanaście lat więzienia, więc to są rzeczywiście straszliwe koszta. Ale tak, to jest element, znaczy sankcje są wymyślone po to, żeby zabolały, żeby dotknęły i żeby wymusić także oddolne zmiany. Znaczy to jest tak, że ci, którzy mają zapłacić cenę, znaczy masa zwykłych Rosjan zapłaci cenę za tą rozpętaną przez zbrodniczy reżim wojnę na Ukrainie. No ale rozumiem, że uderzenie ma pójść nie tylko w oligarchów, nie tylko w osoby odpowiedzialne, ale także w zwykłych ludzi, dlatego żeby być może oni mogli także wymusić zmiany. Ale rozumiem, że ty pytasz o to, co się powinno robić z rosyjskimi...
sportowcami generalnie, tak? Bo tutaj jest przykład hokeja na lodzie. Czy Polska Liga Hokejowa, czy Polski Związek powinien podjąć taką decyzję? On rzuca trochę odpowiedzialność właściwie na kluby za podjęcie decyzji.
No i trudno się dziwić, prawda? Bo to jest bardzo, bardzo gruba decyzja, bardzo gruba cena. Ja muszę tak powiedzieć, że myślę, że to powinno być coś, co jest skonsultowane z władzami państwa i że tutaj rzeczywiście kluby i federacje powinny mieć poczucie, że realizują wspólną politykę całego kraju, że tego nie powinno się zrzucać na pojedynczych prezesów czy działaczy. To jest jeden poziom. A drugi, no... kibice powinni pamiętać, że to są ludzie, że to nie są putinowscy oprawcy, ale ludzie, którzy też, jak rozumiem, dostarczyli im w ciągu ostatnich miesięcy czy lat wiele, wiele radości. Nie są jakimiś putinowskimi soldatami. Jeśli są, bo też widzieliśmy takie przypadki w świecie sportu niestety, no to jest już zupełnie inny temat.